Ważne i najważniejsze.
Dobry wieczór Państwu, Ewa Skrabacz, kłaniam się, a kłaniam się wyjątkowo, bo na początku roku zaczęliśmy nowy 2023 rok, więc zacznę od życzeń dla Państwa, dla siebie również, żeby nam nie zabrakło wrażliwości, żebyśmy te ważne i najważniejsze, jak głosi tytuł naszej audycji, sprawy potrafili dostrzegać, potrafili je też właściwie przeżywać. To tak najkrócej, na dobry początek tego nowego roku. A co dzisiaj w programie? Czas, moment jest taki, że nijak nie można uciekać od spojrzenia w tę przeszłość nieodległą, zamkniętą dosłownie dwa dni temu, ale też nie sposób nie spojrzeć w przyszłość, czyli na tych 12 miesięcy, które na nas czekają. A zatem i podsumowania, i jakieś być może prognozy to dzisiaj w programie w dwóch odsłonach. W pierwszej części zaproszę Państwa do wysłuchania rozmowy z Franciszkiem Kucharczakiem, redaktorem Gościa Niedzielnego, i tu spróbujemy spojrzeć na ten miniony rok w Kościele i na to, co przed nami. A w drugiej części programu Piotr Zaremba, publicysta polityczny, i takie spojrzenie na kraj, na nas Polaków, czyli taki kontekst społeczny z polityką w tle. Zobaczymy, co nam się z tego wyłoni. Już teraz zatem witam bardzo serdecznie pierwszego gościa, Franciszek Kucharczak, dziennikarz Gościa Niedzielnego, specjalizujący się, jak sam mówi, w teologii stosowanej. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
Pamiętam, że rozmawialiśmy dwa lata temu, nawet sobie przypomniałam tę naszą rozmowę, tylko to było pod koniec grudnia. Dziś rozmawiamy na początku stycznia, ale mam wrażenie, że klimat tej naszej rozmowy był bardzo podobny nie tylko ze względu na czas, czyli ten przełom roku, ale i na tematy, bo tak wysłuchawszy tej rozmowy, odnotowałam kryzys, skandale, apostazje. Czy to będą te tematy, które też powrócą do nas, kiedy spojrzymy na miniony 2022 rok?
Obawiam się, że tak. W pierwszym momencie, kiedy o tym myślę, to te właśnie rzeczy mi się nasuwają. Choć pewnie jeszcze troszkę ten krajobraz został, no nie wiem, czy wzbogacony, ale w każdym razie uzupełniony przez to, co się wydarzyło w kontekście pandemii. Ale tak, rzeczywiście na pierwszy jakby taki rzut oka to niestety wracają te same sprawy, czyli skandale, zgorszenia.
No, pan pisze w tabliczce sumienia, ja przypomnę, że to taki cotygodniowy felieton w Gościu Niedzielnym. Nie wiem, czy tak na dobrą sprawę muszę przypominać, bo to jedne z najbardziej popularnych tekstów, które są czytane w tych zestawieniach na portalu Gościa Niedzielnego, tak to jest pokazywane. Więc nie wiem, czy muszę przypominać, ale z kronikarskiej dokładności notuję. Tabliczka sumienia. Tam wielokrotnie nawiązywał pan do tych tematów w minionym roku, właśnie do kwestii związanych ze skandalami, ale pisze pan w ten sposób: niech świat obwinia Kościół, byle niesłusznie. A w innej myśli wyrachowanej notuje pan: nieważne, czy cię hejtują, ważne, żeby nie mieli racji.
Tak, niestety obawiam się, że często mają rację. I pewne zdarzenia pokazują, że bez udziału tego elementu, powiedziałbym, laickiego, a przynajmniej świeckiego, no trudno byłoby pewne rzeczy przeskoczyć, pokonać jakieś, zmierzyć się z nimi. No, to widzimy w zasadzie co chwilę, to wychodzi i wydaje mi się, że w kontekście teraz niedawnego skandalu związanego z jezuitą Marko Rupnikiem, no chyba też to widać, że tutaj no po prostu trzeba ingerencji, jeszcze pomocy jakby z zewnątrz, w myśl tego, co takiego powiedzenia, które gdzieś tam krąży, że jeśli Bóg nie potrafi w cudzysłowie poradzić sobie, oczyścić Kościoła rękami samych katolików, to musi to zrobić zewnątrz.
No tak, bo te sprawy nie zniknęły z naszego krajobrazu. Przypomina panu właśnie ten najnowszy, głośno omawiany skandal. I może się czasem pojawiać, i to słychać niekiedy wśród ludzi Kościoła, zostawmy, nie mówmy, to są też takie ataki na Kościół. Tymczasem, no dobrze, to co jest atakiem niesłusznym, bo i takich nie brakuje, to też warto odnotować, to tak jak Pan mówi, dobrze, niech hejtują, byle niesłusznie, natomiast to, co nas ma pobudzać do autentycznej rozprawy z tym, co grzechem Kościoła jest, no jest nam potrzebne, czy wręcz niezbędne.
Tak, ja chciałbym podkreślić, że ja nie widzę tego w czarnych barwach. To, co się w tej chwili dzieje, to według mnie wcale nie jest jakąś złą rzeczą. Złem było to, co się działo wcześniej, kiedy o tym nie wiedzieliśmy być może, albo kiedy dopiero to wychodziło i kiedy to wszystko się działo. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to jest bolesne, owszem, ale no po prostu jest to proces oczyszczenia. To mi się kojarzy z tym, co Chrystus mówi w obrazie tej winnej latorośli, kiedy ogrodnik oczyszcza winorośl, żeby przynosiła owoc obfitszy, no to oczyszczanie boli. To jest proces jakiegoś zdzierania, odzierania, tak sobie to wyobrażam. I w tej chwili widzę, że coś takiego, w czymś takim uczestniczymy. No wiadomo, że każdy, gdyby winorośl sama miała to robić, to pewnie by tego nie zrobiła, bo ją to boli. Natomiast jeśli to robi ktoś z zewnątrz, to pewnie to nas budzi jakiś sprzeciw, ale wierzę, że tu się nic nie dzieje bez przyczyny, bez Bogu się nic nie wymyka. Jeśli coś takiego się dzieje w tej chwili, że my widzimy straszne rzeczy, których, no nie wiem, nie spodziewaliśmy się, może byliśmy troszkę tak przyzwyczajeni do takiego myślenia o Kościele, że wszystko, co tam się robi, jest święte i dobre, no to po prostu w tej chwili widzimy, że tak nie jest. Ale według mnie w tej chwili właściwie to sobie w ostatnim czasie, teraz nawet przygotowując kolejny tekst do gościa, to jakoś w głowie mi zaświtała taka myśl, że jeśli kocham Kościół, to tylko dlatego, że kocha go też Chrystus. To jest właściwie jedyny powód, dla którego powinniśmy i możemy kochać Kościół. I w tej chwili chyba coraz jaśniej to widzimy, bo wcześniej przez lata, może i przez wieki, jakoś tak my, katolicy, wyrobiliśmy w sobie takie przekonanie, że Kościół to jest, owszem, Chrystus, ale to jest też bardzo wiele innych rzeczy. A w tej chwili coraz mocniej widzimy, że Kościół to jest tylko Chrystus. Oczywiście Chrystus jest głową Kościoła, więc jest cała reszta tych członków, ale bez Chrystusa to by w ogóle nie miało sensu. Jeśli nie Chrystus, to nikt. Jeśli kocham Kościół, to dlatego, że kocha go także Pan Jezus. Tak to widzę.
No tak, a nie dlatego, że tu są jacyś bezgrzeszni ludzie albo jakieś inne wartości, któreś my nazwali wartościami, niektóre obiektywnie nimi są. Pan pisze też o tym, i to jest, myślę, też bardzo ważne, o upokorzeniu, bo wiele z takich sytuacji jest dla nas niewygodnych, dlatego że one nas upokarzają, ale też pamiętajmy, no nie ma pokory bez upokorzeń. I to ta perspektywa, którą Pan tutaj podpowiada, spojrzenia na to jako na szansę, a nawet jako na łaskę oczyszczenia.
Tak, naprawdę tak to widzę, tak uważam. Upokorzenia są łaską. Chwała Panu za wszelkie upokorzenia, za kryzysy. W gruncie rzeczy widzimy to, właściwie to już i historia biblijna pokazuje, historia Izraela, kiedy Izrael wracał do Pana po tym, jak zobaczył, jaki jest naprawdę. Bo Bóg na chwilę cofał swoją dłoń i wtedy człowiek widzi, że sam nic nie potrafi, że jest do niczego. To jest nasza prawdziwa natura i to się powtarza również teraz w historii Kościoła. Kiedy tylko doświadczamy swojej nędzy, wtedy w gruncie rzeczy wracamy do Chrystusa. I to upokorzenie, które w tej chwili przeżywamy, moim zdaniem jest jedno z głębszych. Chociaż chyba nie najgłębsze. To nie jest tak, jak się mówi często, że to jest największy kryzys w historii Kościoła. To nie. Natomiast myślę, że dla nas, no ja już też mam swoje lata, więc w tym okresie czasu, który pamiętam ze swojego życia, to jest owszem największy kryzys. Ale w gruncie rzeczy Wydaje mi się, że to jest też jedna z największych szans, jakie zostały nam dane. Jest to nieprzyjemne, ale wydaje mi się, że jak nigdy dotąd stoimy przed możliwością ewangelizacji, takiej prawdziwej, w której człowiek się konfrontuje ze swoim grzechem, który wreszcie zaczyna widzieć. Bo to wszystko, co nam... Co się dzieje, to być może to jest właśnie to, co Chrystus zapowiadał, mówiąc, że Duch Święty, gdy przyjdzie, nauczy nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I na początku jest grzech. On nas pouczy o grzechu i wreszcie zaczynamy widzieć swój grzech. Mam takie wrażenie. To znaczy my katolicy, my chrześcijanie. Oczywiście jest druga strona. Świat jakby pogrąża się w takim poczuciu, że grzechu nie ma, ale to w gruncie rzeczy zawsze było. Zawsze te tendencje ateizujące, one skupiały się na pokazaniu, że człowiek jest bezgrzeszny i w gruncie rzeczy sam potrafi osiągnąć jakąś taką doskonałość. Ale to było zawsze. I teraz żyjemy, moim zdaniem, w takim czasie większej konfrontacji tych rzeczy, że nasza słabość, nasza też nasza grzeszność jest wychodzi na jaw. Ja w tej chwili to widzę. Mhm. Widzę to też w kontekście tych ludzi, którzy no jak kogoś dostają się na ten niepożądany świecznik, w którym ich te zgorszenia, które wychodzą, to widzę, że to w gruncie rzeczy nie są tylko ich wady, ich winy. Ja się też w tym jakoś tam odnajduję, nie? No pewnie mam nadzieję, że nie zasłużę na tak straszne konsekwencje, jak niektórzy z nich, bo też mam nadzieję, że coś czegoś takiego nie zrobię. Natomiast to jednak wiem, że to wszystko zależy od łaski Bożej, od mojej z nią współpracy.
To prawda, ta osobista perspektywa jest tutaj niezwykle ważna, żeby nie wpaść tylko w jakiś taki właśnie tani dydaktyzm, czy jeszcze tańsze moralizowanie, ale żeby zawsze jakąś korzyść, jakiś pożytek dla siebie z tego wyciągać, konfrontując się z trudnymi sprawami. Kiedy pan mówił o tej konfrontacji, o grzechu, o konieczności zmierzenia się z nim, to pomyślałam sobie też o tej kwestii spowiedzi, która ostatnio wybrzmiała bardzo mocno w przestrzeni publicznej. Zakwestionowanie przez tą zewnętrzną stronę, chcącą doradzać Kościołowi. No i właśnie spowiedź, która miałaby być niepotrzebna, wręcz szkodliwa. Tutaj to wybrzmiało w kontekście najmłodszych, w kontekście dzieci, ale ja przypomnę pana myśl wyrachowaną. Grzechy gładzi rozgrzeszenie, a nie likwidacja spowiedzi. Ta konfrontacja z grzechem, to pragnienie oczyszczenia się, zadośćuczynienia, poprawy jest przecież jedyną drogą, jaką mamy.
Tak, to znaczy ta strona zewnętrzna, tak ją nazywam, ona oczywiście, mówiąc kolokwialnie, gada głupstwa. To wynika z faktu, że po prostu tamta strona zupełnie nie rozumie, czym jest spowiedź. Wiadomo, no, nigdy prawdopodobnie ci ludzie się nie spowiadali, a jeśli się spowiadali kiedyś, to nie pamiętają, w ogóle nie wiedzą, na czym to polegało. Natomiast rzeczywiście ja też uważam, że cała ta awantura wokół tego również jest szansą dla nas, żebyśmy sobie uświadomili, co rzeczywiście nam spowiedź przynosi, żebyśmy także mieli świadomość pewnego procesu historycznego, w jakim się to odbywało, bo niektóre osoby próbują kwestionować spowiedź w oparciu o, pokazując, jak się to zmieniało w historii, ale paradoksalnie właśnie wtedy pokazują, że to od samego początku było pomyślane przez Chrystusa, że to Pan Jezus, że to jest spowiedź, jest pomysłem Pana Jezusa i że to nie jest tak, że nam się, że my dzięki spowiedzi chodzimy w poczuciu bezgrzeszności, tylko że chodzimy w poczuciu przebaczenia, a to są rzeczy zupełnie różne. Ja wiem, że jestem grzeszny, ale po spowiedzi wiem, że mi przebaczono. I to rodzi wdzięczność. A paradoksalnie wtedy właśnie rodzi również pokorę. Poczucie bezgrzeszności rodzi pychę, ale poczucie przebaczenia rodzi pokorę. I to jest jeden z, no, z moim zdaniem takich istotniejszych skutków spowiedzi, których nie potrafi przeniknąć człowiek, który tego nie rozumie, który tego nigdy nie doświadczył.
To bym zobaczyła też w jeszcze szerszym kontekście, tak dotykając różnych kwestii, które się w tym roku pojawiły. Bo tu mówimy o spowiedzi, ale przecież takie prawdy objawione świat nam serwuje w kontekście chociażby aborcji, próbując ją nazywać prawem człowieka, eutanazji, próbując w kontekście społeczności LGBT czy uchodźców, chodzi mi o te sytuacje chociażby na granicy z Białorusią, sięgać po takie hasła miłości bliźniego, zawstydzać nas, katolików, że z jednej strony mówicie to, a tutaj, prawda, prezentujecie taką postawę. Wydaje się, że w tych wszystkich kwestiach bardzo ważna jest ta wiedza, o której też pan tutaj wspomniał, świadomość. I znowu, sytuacje przywołane przeze mnie konfrontują nas z pewnymi kwestiami, zmuszając też do przygotowania, nie wiem, może to nie najlepiej brzmi, ale argumentów, przypomnienia sobie o istocie najważniejszych, bardzo często dla nas kwestii, po to, żebyśmy umieli też odpowiadać, rozmawiać ze światem, tym zewnętrznym, no, jeśli zostaniemy przy tej retoryce.
Tak, tak. Na pewno nie możemy pozostać naiwni. Mhm. To nasze miłosierdzie to nie może oznaczać, że my wszystkich traktujemy tak samo. Owszem, do wszystkich, wszystkim należy się miłość, to jest oczywiste. Natomiast ta miłość ma zupełnie różne imiona, różne oblicza. Właśnie to, co się dzieje w kontekście granicy z Białorusią, to pokazuje, że pewne osoby, uważam, że cyniczne, próbują wpakować nas w jakieś... No właśnie w postawy naiwne. I to się nie udaje, no bo Polacy, znaczy jak chyba każdy naród, mają wystarczająco dużo rozsądku, żeby potrafić odróżnić osoby, które są wykorzystywane przez wrogie państwo do jakichś działań hybrydowych, od prawdziwych uchodźców, których mamy z Ukrainy. To jest w tej chwili absolutnie jasne. To wydaje się tak oczywiste, że nam dziwi mnie, że wciąż pojawiają się takie głosy, że powinniśmy jakoś strasznie otwierać się na tych ludzi, którzy gdzieś tam próbują przez ten płot przeskoczyć. Zresztą wiadomo, że przy współudziale służb białoruskich to jest tak jaskrawe, że przyznam, że dziwię się, że wciąż te usiłowania trwają. One nic oczywiście nie dadzą. No po prostu nie jesteśmy aż tak naiwni, myślę. I tutaj to chyba trzeba sobie jasno powiedzieć. Są takie osoby, które tutaj bardzo, bardzo nas ciągle próbują pokazać nam, jak bardzo jesteśmy niemiłosierni, ale w kontekście tego, co się zdarzyło w związku z Ukrainą, te rzeczy nie wytrzymują krytyki, ponieważ jednak Polacy zdali, uważam, egzamin z miłosierdzia względem uchodźców, ponieważ potrafią odróżnić ludzi w prawdziwej potrzebie od tych, którzy jakoś wpisują się w taki system oszukańczy, bo co by nie powiedzieć, te osoby, które przyjeżdżają na Białoruś, mówiąc z jakąś wizą turystyczną, to one powinny sobie już pochodzić po Mińsku, zobaczyć, jakie tam mają zabytki i wrócić do domu. No ale skoro oni przyjeżdżają z zamiarem oszukania już od razu, oszukania systemu, nawet jeśli ten system współpracuje z tamtym reżimem białoruskim, to dlaczego my mamy naiwnie to wszystko przyjmować.
To miłosierdzie, które nie może być naiwnością, to myślę bardzo, bardzo ważne odniesienie czy przypomnienie. Ale zwróciłabym jeszcze nasz wzrok, bo tutaj mówimy o tym styku ze światem zewnętrznym, A wróciłabym na łono samego Kościoła i pomiędzy nas, katolików. Pan, opisując między innymi te kwestie, czy kłótnie takie około pandemiczne, bym powiedziała, o komunię na rękę, maseczki, szczepionki i tak dalej, napisał krótko, a celnie: liczni katolicy pomylili religijną żarliwość z żarciem się o religię. I wydaje się, że w czasie, kiedy naprawdę mamy mnóstwo realnych problemów, kryzysy, od których zaczęliśmy, z którymi no przecież po ludzku bardzo trudno nam się mierzyć i nic w tym dziwnego. My generujemy jakieś spory, licytując się na bardziej prawdziwy katolicyzm i bardziej esencjonalne chrześcijaństwo. To też dramat.
No, ale to dla tych osób, które jakby te kłótnie wzniecają, to są sprawy kluczowe. To są zupełnie najważniejsze. Ja się oczywiście z tym nie zgadzam, natomiast wydaje mi się, że tutaj podstawową przyczyną tego nieszczęścia, za jakie uważam te kłótnie, jest pewne zamieszanie w pryncypiach. To znaczy brakuje wśród katolików nie tylko świeckich, ale także duchownych, niektórych, świadomości, co jest najważniejsze w takich relacjach wewnątrzkościelnych. No otóż najważniejsze jest posłuszeństwo uprawnionym władzom Kościoła, uprawnionym przez Pana Jezusa, bo to wiemy, że kto was słucha, mnie słucha, to Pan Jezus władzę Piotra ustanowił i związanych z nim apostołów, czyli wiemy, że to przechodzi na biskupów złączonych z papieżem. I jeśli Kościół coś postanawia w zakresie swoich właśnie działań dyscyplinarnych, na przykład, tu Pani wspomniała, tej komunii na rękę, to wtedy również Bóg się do tego dostosowuje. Bóg jest posłuszny Kościołowi. To jest niesamowite, ale ja to znajduję mocno na przykład u Faustyny to wybrzmiewa w dzienniczku, kiedy Pan Jezus mówi do niej: byłem posłuszny rodzicom, posłuszny katom, jestem posłuszny kapłanom. Kapłanom, którzy działają w ramach autorytetu otrzymanego od Chrystusa. Jeśli Kościół o czymś decyduje, to jest związane również w niebie. Jeśli Kościół zdecydował, że komunia na rękę jest dobrym sposobem, tak samo jak komunia do ust, to obie formy są pobłogosławione przez Boga. Gdyby to było robione wbrew Kościołowi, wtedy każda z tych form, obojętnie jaka by to była, byłaby zła.
Panie redaktorze, czas galopuje, ale zdążę jeszcze zapytać, bo tak mówiliśmy o tym, co za nami. A u progu tego 2023 roku, w związku z tym, że ten krajobraz przecież jest bardzo trudny i niezmiennie naszpikowany właśnie tymi bolesnymi sprawami, to w Panu jest więcej nadziei czy obaw przed tym rozpoczętym właśnie rokiem?
Bardzo dużo nadziei i takiego radosnego oczekiwania, bo cokolwiek się wydarzy, to wiem, że w tym jest Chrystus, że to jest szansa, ja tu trochę nawiązuję myślą do tego, co mówi arcybiskup Adrian Galbas, że ewangelizacja nie jest jednym z zadań Kościoła, ale jest jedynym zadaniem Kościoła. To ja myślę, że wszelkie trudności, jakie nas spotykają, a myślę, że w tym roku będzie sporo trudności, one w gruncie rzeczy są dobrym klimatem dla ewangelizacji. Oczywiście nie chodzi o to, że ja bym życzył ludziom, żeby mieli gorzej, tak samo jak i sobie, ale po prostu sami widzimy, że kiedy wzrok człowieka kieruje się na sprawy, kiedy człowiek jest zmuszony do oderwania się od rzeczy płaskich i przyziemnych, bo choćby dlatego, że musi szukać rzeczy podstawowych do przeżycia, wtedy zadaje sobie pytania o rzeczy naprawdę istotne. Nie? Czy jest coś więcej niż to, co było do tej pory, niż to, co ja mam do garnka włożyć. Mam nadzieję, że to właśnie my jako Kościół, jako ludzie Kościoła odczytamy właściwie i zgodnie z wolą Chrystusa będziemy, włączymy się w tą ewangelizację, która naprawdę przyniesie Chrystusa ludziom.
Tego życzę Panu, naszym słuchaczom i jak i sobie, rzecz jasna, bo to spojrzenie rzeczywiście pozwala zmierzyć się z nadchodzącym czasem, tak jak Pan powiedział, najpewniej niełatwym, ale jedynym, który będzie nam dany. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Przypominam, że rozmawialiśmy z Franciszkiem Kucharczakiem, dziennikarzem Gościa Niedzielnego. Raz jeszcze dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję.
A Państwa zapraszam już za chwilę na drugą część programu i rozmowę z Piotrem Zarembą.